moim pierwszym gościem i waszym również jest Marcin Pabierowski, radny Zielonej Góry, radny z ramienia Platformy Obywatelskiej. Witam serdecznie w studiu Akademickiego Radia Indeks. Debiut w godzinie rektorskiej.
Tak, dzień dobry, witam państwa serdecznie, witam pana redaktora. Debiut, pierwszy raz jestem tu u pana. No cieszę się, że możemy porozmawiać o nie polityce, a jednak o fajnym temacie sportu.
Dokładnie, tematyka bardzo ważna, sportowa, bo będziemy mówić o dofinansowaniu sportowców w naszym mieście. Sportowców, którzy też i są na uczelni, i są w naszych szkołach w Zielonej Górze, ale niestety jest tak, że zaczynają swoją sportową karierę i potem nam gdzieś uciekają. Z czego to wynika?
Tak, ten problem jest złożony. On powstaje już na etapie, bym powiedział, szkoły podstawowej, szkoły gimnazjalnej. Następnie się przenosi do liceum. Tu chodzi kwestia zwrócenia uwagi na młodych ludzi i docenienia ich pracy. Ja się zajmuję, działałem jakby społecznie w klubie pływackim w Kornerze, teraz w Towarzystwie Pływackim Zielona Góra. I to wszystko trzeba zrozumieć od środka. Trzeba rozmawiać z dzieciakami, trzeba rozmawiać z rodzicami, rozmawiać z trenerami, bo sama ta praca tych dzieci dla mnie to jest dużo, dużo większe niż sport zawodowy. Oni łączą i czas wolny, który niejednokrotnie są oderwani przez komputery, przez rówieśników, nauka, która się spiętrza przecież przy uprawianiu sportu oraz ogromne nakłady, jeśli chodzi o fizyczność, o zmęczenie, o choroby. To więc to wszystko się kumuluje i samo ich przetrwanie i ta walka i chęć pokazania tego, to jest dla mnie olbrzymią wartością, dlatego się skoncentrowałem tutaj na pracy właśnie dla dzieci, młodzieży, dla zespołu szkół sportowych ogólnokształcących przy Wyspiańskiego.
Bo kiedy patrzymy na młodych sportowców, czy to tych, którzy studiują i czy tych, którzy jeszcze chodzą do szkół podstawowych czy gimnazjalnych, czy ponadgimnazjalnych, to też widać, że z jednej strony oczywiście jest ta sfera naukowa, kiedy muszą przygotowywać się do zajęć, do lekcji, ale też wiedzą, że to popołudnie kilka razy w tygodniu jest zarezerwowane na trening.
To znaczy, powiem nawet więcej, bo na przykład dana osoba, na przykład pływaków czy pięcioboistów, to są już treningi od 5-6 rano. Później oni się przebierają, idą do szkoły. Wiadomo, że to jest zmęczenie, często niedyspozycja, ale to jest też chęć walki i po południu kolejny trening. Dlatego tutaj dużo wartością na pewno jest rozmowa z nauczycielami, z dyrekcją szkoły o dostosowaniu i do możliwości przełożenia sprawdzianu, zaliczenia w późniejszym terminie, czy pomocy po południu w zajęciach, korepetycjach tym dzieciakom. I to jest olbrzymia praca, elastyczna praca. Co dyscyplina, to jest zupełnie inne obciążenie i tutaj nie można niczego odkładać na bok. Trzeba zweryfikować i postawić praktycznie trafne diagnozy i pomagać tym dzieciakom.
A jak trenerzy podchodzą do takich momentów, kiedy no niestety młody, zdolny, utalentowany mówi trenerowi czy władzom klubu: nie będę z wami trenował, bo niestety muszę iść dalej, muszę wyjechać, nie ma tu dla mnie perspektyw. To jest trochę bolesne i to jest cios w serce.
Bolesne, bo nawet nie mówiąc tutaj już o nakładach, jeśli chodzi o wyszkolenie już młodzieżowca czy juniora, o emocjach trenera, o związaniu się, czy o takich relacjach społecznych. I to jest chyba takim największym problemem, bo jednak lokujemy nadzieję, lokujemy przyszłość, lokujemy pewne emocje w zawodnikach i chcemy tego pielęgnować. Wiadomo, to jest rola, walka samorządów, bo są samorządy, które w większym stopniu kładą nacisk na sport dzieci i młodzieży, ale trzeba też powiedzieć, że dzisiaj się bardzo wcześnie zaczyna sport. Patrząc na przykład na pływaka, to przecież w Stanach czy w Kanadzie, w Australii 16-latki już są na olimpiadach. To więc ten system szkolenia, dofinansowania i współpracy musi już na tym bardzo wczesnym etapie. I to nie tylko pływanie, czy tenis, czy lekkoatletyka. To więc to się bardzo szybko i energicznie rozwija.
A co jest ważniejszą wartością, jeśli chodzi o dofinansowanie? Bardziej właśnie postawić na sportowca, wesprzeć go w rozwoju sportu, czy może też postawić właśnie na rozwój obiektów? Jak to w ogóle z obiektami u nas wygląda?
Znaczy ta korelacja musi być zachowana. Tutaj w tamtym rządzie jeszcze Platformy działały te programy Orlika i to widać tego realny efekt, czyli dostępność obiektów sportowych oraz koszt eksploatacji i utrzymania były zabezpieczone. Teraz te programy się już pokończyły i trochę szkoda, ale fajnie, że to te powstały. To je widzimy na wszystkich osiedlach, czyli to jest to propagowanie zdrowego trybu życia i tej kultury sportowej. I to jest rolą samorządu. I to jest podkreślane, czy to w budżetach obywatelskich możemy to podkreślać, czy podkreślać to w problematycznych komisjach, na przykład komisji sportu. I z tym nie jest tak najgorzej, bo czy baseny, czy sale atletyczne, tutaj tymi pieniędzmi możemy dysponować i to najtrudniej zabrać ten czynnik ludzki, ten czynnik społeczny, ten czynnik dzieci i młodzieży. I tutaj trzeba właśnie skoncentrować działania i im pomóc, i pomóc też klubom, bo Powiem panu, że bardzo dużo zależy od dobrej relacji z miasta, bo samo na przykład utrzymanie obiektu, zapłacenie trenerowi to nie jest wszystko. Dziecko, które trenuje sport zawodowo, to się wiąże z rehabilitacją, z dostępnością lekarzy, z dostępnością sal gimnastycznych, z tego typu działalnością i tego właśnie brakuje. Tego właśnie brakuje, bo to nie jest tak, że wychodzimy z wody, idziemy do domu. To są naciągnięcia mięśni, to są urazy. To jest na przykład też móc sprawić tak, aby nauczyciel mógł wyjechać z uczniami na zgrupowanie, bo zgrupowań też nie unikniemy, aby tam móc przeprowadzać zajęcia, aby tam móc prowadzić edukację. To więc ta forma, to się w innych krajach super rozwija i sobie z tym dają radę, dlatego u nas to musimy w Zielonej Górze, ja bym na to postawił nacisk.
Cały czas mówimy o Zielonej Górze, ale warto jeszcze wspomnieć, że do naszego miasta również z innych ośrodków przyjeżdżają młodzi sportowcy i tu zostają.
Tak, i tą zachętę, tą ofertę też należy budować, a ona jest związana już stricte też z infrastrukturą. I tutaj możemy wrócić do tematu, jeśli chodzi o bursę, na przykład przy ulicy Wyspiańskiego, przy szkole sportowej, i tam należy systematycznie podnosić jakość tych pomieszczeń. I tu mi się udało zabezpieczyć na tym roku pieniądze, wykonać remont pomieszczeń, to są mieszkania, może powiedzieć, dla pływaków, bo to są jednak, one są funkcjonalnie wydzielone od części tej bursy akademika, bo to chodzi o nieregularność tego trybu funkcjonowania i życia, bo oni nie, tak jak mówię, treningi wczesne, tam też mieszkają lekkoatleci. Udało się te pomieszczenia doprowadzić do bardzo dobrej jakości, czyli to są szczególnie pomieszczenia higieniczne, sanitarne, to są łazienki, kuchnie, to więc to się udało, pokoje, cała stolarka, był generalny remont i to za sobą pociągnęło pewien dialog z miastem i na szczęście udało się znaleźć kompromis i tutaj z panią Harędziak żeśmy niejednokrotnie rozmawiali i już część pieniędzy idzie na dostosowanie innych pomieszczeń, ta problematyka po prostu wypłynęła. I ona pokazała, i dzięki temu, w mojej ocenie, akurat przyszło dwóch zawodników dobrych z drugiego końca Polski, ze Starachowic, jeśli chodzi na przykład o pływaków, czyli to też się później przekłada na wzrost jakości sportu, bo nawet jak kupimy dobrego pływaka czy dobrego sportowca, to od razu cała grupa podnosi ten poziom wyszkolenia. Dodatkowo przy zdobywaniu punktów przez sportowców od razu są dofinansowania dla klubów sportowych przez centralne związki. To więc to wszystko się konsumuje, to więc te nakłady zawsze wracają ze zdwojonym siłą w mojej ocenie, bo olbrzymia promocja miasta i na to też musimy postawić.
Kiedy patrzymy na sportowców zdobywających medale Mistrzostw Polski, Świata, Europy czy medale olimpijskie, to oczywiście widzimy to jako wielki sukces tych zawodników, ale też trzeba spojrzeć zawsze na tą drugą stronę, że zanim stanęli na tym najwyższym stopniu podium, to jeszcze było dużo pracy, dużo treningów, ale przede wszystkim też nakład finansowy i stypendium dla sportowca, ono też pokazuje, że ktoś docenia tego zawodnika.
I też ważne jest w tym stypendium, bo mamy tak zwane stypendia regulowane uchwałami Rady Miasta, czyli za wysokie kwalifikaty, czy za medale olimpijskie, Mistrzostw Europy, ale cały ten okres przygotowawczy i dzieci i młodzieży i tutaj ten drobny zastrzyk finansowy, który wspomaga jednokrotnie rodziców, to są olbrzymie nakłady, jeśli chodzi o stroje, wyposażenie, o sprzęt, to też pomagają prywatne osoby, rodzice, a dodatkowo możliwość, chciałem stworzyć narzędzie, które daje możliwość trenerom płynnego regulowania i nagradzania zawodników, wspierania ich. Nie chciałem, żeby to było w postaci uchwały Rady Miasta, czyli tylko za złoty medal, ale właśnie, żeby na tym etapie, kiedy zawodnik jest rokujący, ma pewien problem, kiedy gwałtownie jego kwalifikacje rosną, wtedy ma trener możliwość wytypowania, skonsultowania na podstawie komisji regulaminowej, komisji stypendialnej, którąśmy utworzyli, i nagrodzenia tego zawodnika w systemie miesięcznym. Chodzi o to, żeby to było w systemie miesięcznym, wpływało to te pieniążki dla rodziny, dla zawodnika. I to też się udało. Nad tym pracowaliśmy 2 lata. Pierwszy rok to jest taka ewaluacja tego procesu, czyli znalezienie wspólnego mianownika, czyli usiedli wszyscy trenerzy przy stole, dyrekcja z panią Skibińską, z panem Bardelasem, bardzo pozytywnie nastawieni do sportu, do wsparcia, i szukaliśmy tego, aby znaleźć wspólny mianownik, żeby skoncentrować się na dobrze wspólnym sportowców. I stworzyliśmy regulamin, wnioski, uzasadnienia, czyli od zawodów okręgowych po zawody ogólnopolskie, i dyskutowaliśmy na forum. Wszystko transparentnie i trenerzy się dogadali. Wytypowaliśmy w tym roku 34 osoby, czyli 4 młodzież, i dostaną w tym momencie stypendia. I to jest taki ten realne właśnie działanie.
Teraz trzeba troszkę zajrzeć do ustaw, bo jak się okazuje, tam jest kilka takich dziwnych kruczków prawych, na przykład taki, że jak sportowiec ma złoty medal, to jest wszystko w porządku, ale te kolejne medale, czyli srebrny, brązowy, już takiej radości może nie dawać.
Tak, tu zwróciłem uwagę na uchwałę Rady Miasta, która reguluje wartości i gratyfikacje finansowe za medale. I tu mamy podział na medale w Igrzyskach Olimpijskich, w Mistrzostwach Świata, Europy, w Mistrzostwach Polski, co stanowi furtkę w zasadzie do kwalifikacji europejskiej czy dalej olimpijskiej oraz tytuły młodzieżowych mistrzów Polski. I tu znalazłem małą niespójność w mojej ocenie, bo gratyfikacja finansowa jest przyznawana tylko za mistrza Polski. I tutaj powinniśmy to zmienić, poprawką do uchwały, za medal mistrzostw Polski. Nie tylko za złoty, ale za, tak samo za srebrny czy brązowy, bo patrząc, jak ktoś przegrywa setną sekundy i ma srebro, wraca z niczym. Tak samo trener na podstawie tej uchwały ma regulowaną tą gratyfikację finansową 50% dla zawodnika. To wszystko jest uznaniowe. Pan prezydent przyznaje w tym przypadku od 2 do 4 tysięcy i tutaj ta uchwała nie definiuje, ile ma on dostać. Tylko o to chodzi, żeby docenić brązowy, srebrny oraz złoty medal mistrzostw Polski.
Czasem jest tak, że zawodnik o ten brązowy medal walczy jako złoty.
Tak, to i każda walka, czy o czwarte, czy o dziesiąte miejsce, to jest dla mnie olbrzymia wartość, ale to dla miasta, bo to w zasadzie na tym etapie rywalizacji to jest ogromny sukces. Mistrzostw Polski, bycie srebrnym medalistą mistrzostw Polski, to jest w zasadzie niewyobrażalny sukces dla zawodnika i musimy w tej kwestii dalej działać. Ja też powiem, że Sam sport dzieci i młodzieży i zachęcanie ich do tego zawodowego uprawiania sportu, do szkół sportowych, też podnosi zupełnie inne relacje w domu, bo to uczy obowiązkowości, systematyczności, organizowania sobie czasu. Z tą młodzieżą nie ma problemu. Oni mają cele, oni znają zdrowy tryb życia, potrafią wspólnie rewizować, cieszyć się z porażek, a tak samo je brać do siebie i tak samo budować emocje po wygranych, po wspólnych sportach, po grupowych sportach. To więc to wszystko jest olbrzymią wartością w dzisiejszych czasach, gdzie jednak jest dużo tych niebezpieczeństw, jak mówimy, czy o jakichś narkotykach, czy dopalaczach, to chwilę słyszymy, to inwestujmy w dzieci, w sport.
To prawda, ale jeszcze też myślę, kolejna taka ważna kwestia w tym wszystkim jest taka, że cały czas gdzieś walczymy z tymi zwolnieniami z WF-u w szkołach, a to też może być takim właśnie impulsem, że warto mimo wszystko jest ćwiczyć, a nie siedzieć na ławce.
O nie, to jest dla mnie, ja w ogóle tego nie rozumiem, to zdrowy tryb życia, sport, to tak jak mówiłem, to i lepsza nauka, lepsze samopoczucie, lepsze relacje z rówieśnikami i ja to zupełnie nie rozumiem rodziców, nawet nie mogę tego jakoś tam dobrze skomentować. Musimy dzieci edukować, musimy dzieci zachęcać do uprawiania sportu. Tym bardziej, tak mówiłem, są to obiekty, ale tak na przykład patrząc na orliki, jeszcze tak wrócimy do tych orlików, miasto zabezpiecza tutaj osoby, które się nimi opiekują. I często jest tak, że to są na przykład dwa razy w miesiącu. Nie, tutaj dołóżmy to finansowanie, żeby ten opiekun orlika, który wydaje piłki, który pilnuje tego orlika, otwiera te orliki, był zawsze w weekend, czy nawet był w dni wolne, żeby rozbudować tę ofertę, żeby te obiekty cały czas żyły i cały czas z nich korzystać.
Mówimy dzisiaj o Zielonej Górze, ale też warto spojrzeć na inne samorządy, bo rzeczywiście im ta infrastruktura jest lepsza, sale gimnastyczne są lepsze, bardziej dopasowane do potrzeb młodego człowieka, to też chyba ta chęć do uprawiania sportu jest większa, bo jednak w tych mniejszych miejscowościach nie zawsze mamy dostęp do takiej sali gimnastycznej, jaką byśmy chcieli mieć, a czasem nawet niestety lekcje WF-u zimą się w niektórych szkołach nie odbywają, bo nie ma sali.
Tak, i to nawet nie mówimy, teraz mówimy o salach, ale też mówimy o obiektach, na przykład wielki sportowy, na który jestem wielkim zwolennikiem tych inwestycji w CRS. To otworzyło nam furtkę, to pozwoliło nam też sprowadzać gwiazdy, propagować przez sport, czy piłkę ręczną, tak, czy inne sporty, czy imprezy typowo kulturalne, dlatego te programy unijne i to otwarcie, tutaj akurat władz miasta, wtedy jeszcze rządzących, tak, samorządu, marszałka, pozwoliło to wszystko na skonsumowanie tych pieniędzy i dla mnie ta inwestycja, to jest inwestycja kluczowa, którą należy pogłębiać, bo tak już prywatnie mówiąc, brakuje mi chociaż basenu otwartego tutaj w tej bliskiej lokalizacji oraz na pewno brakuje mi też lodowiska zadaszonego, wrotkarni, czyli cały czas powinniśmy szukać tych pieniędzy, mamy te narzędzia teraz zintegrowanych inwestycji terytorialnych, mamy rewitalizację, to więc tutaj musimy budować dialog, musimy to konsultować i dalej inwestować w sport.
I tego będziemy się trzymać i też my jako Akademicki Rady Indeks Sport będziemy promować również młodych, zdolnych sportowców. Marcin Pabierowski był gościem godziny rektorskiej, zielonogórski radny Platformy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.